Słucham, bo chcę wiedzieć. Słucham, bo chcę wiedzieć. Audycja Elżbiety Wozowczyk-Leszko.
W dzisiejszej audycji postaramy się podpowiedzieć Państwu, jak zorganizować czas seniorom, jak ich zaktywizować i jak zorganizować opiekę nad osobami starszymi. Podpowiemy również, co zrobić, aby wypoczynek nad wodą był bezpieczny. Odwiedzimy również Gorzowski Teatr, gdzie odbywają się warsztaty Zrozumieć romantyzm. Zapraszam, Elżbieta Wozowczyk-Leszko.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Pani Kamila Semków jest współzałożycielką, współpomysłodawczynią Spółdzielni Socjalnej Alternatywy. Co to jest za miejsce?
Jesteśmy domem dziennej opieki dla osób starszych. Spółdzielnia socjalna, założyliśmy ją ze środków OWES. Przyjmujemy tutaj naszych kochanych seniorów. Spotykamy się codziennie od 7:30 do 17:00. Pełnimy funkcję opiekuńczą, ale też taką terapeutyczną. Prowadzimy zajęcia dla seniorów, wspólnie działamy plastycznie, kulinarnie, trochę technicznie z panami, no różne zajęcia mamy. Mamy kącik relaksacji, mamy kącik kosmetyczny, codziennie gramy w jakieś gry, rozwiązujemy krzyżówki. Takie proste rzeczy, które wspomagają seniorów, ale też czasami trudniejsze rzeczy robimy. Mateusz ostatnio z panem Tadziem był na rybach, byli na Ochli i wędkowali. Tak,
to dobrze, to jak już pan Tadeusz się uaktywnił, to proszę powiedzieć, panie Tadeuszu, dlaczego wybrał pan to miejsce?
Wybrałem dlatego, że to zabezpiecza moje oczekiwania jako człowieka, który czeka na kostuchę, która przyjdzie.
Umila pan sobie to oczekiwanie,
tak? Tak, tak, tak. No, między innymi. Po prostu to miejsce spełnia moje oczekiwania jako człowieka, który ma już odpowiedni wiek i nie może oczekiwać od życia Bóg wie czego. To mi wystarcza. Tutaj mam przyjemną atmosferę i jeszcze żyję.
Czyli ważny jest ten moment wyjścia z domu do ludzi, tak, panie Tadeuszu?
No, bardzo ważny, bo jak człowiek nie wychodzi do ludzi, to zaczyna gnościć w zaroślach.
Widzę, że panu dopisuje humor, więc warto do ludzi.
A co ma nie dopisywać? No w końcu człowiek po to żyje, żeby żył, a nie tylko i wyłącznie egzystował.
A jak się pan dowiedział o alternatywach?
Alternatywy, żeby dotrzeć do takich jak ja, ogłaszają się w prasie. Żona się dowiedziała o tym.
I żona zadbała o to, żeby pan na kilka godzin wychodził z domu.
Nie,
tak?
ona zawsze dba o to, żebym miał
zajęcie.
Zajęcie i nie myślał tylko o wędkowaniu.
Codziennie tutaj przychodzi pan, panie Tadeuszu?
Jasne, a co bym w domu robił? Gnusiałbym w zaroślach.
Panie Mateuszu, czy powstanie spółdzielni socjalnej świadczącej tego rodzaju usługi poprzedzone było jakimś badaniem rynku?
Tak, zrobiliśmy takie badanie. Moja małżonka, Asia, zajęła się ankietowaniem. Zaczęła chodzić po mieście dokładnie rok temu, spotykając się, rozmawiając z osobami starszymi, z seniorami. Zainteresowanie było olbrzymie. Wiedzieliśmy również, że takich miejsc brakuje, chociaż Zielona Góra i tak jest wyjątkiem na mapie Polski, ponieważ mamy dwa takie miejskie domy dziennego pobytu dla osób starszych. Jeden na Osiedlu Pomorskim, drugi na ulicy Reja. Miejsce na Osiedlu Pomorskim jest o tyle wyróżniające się od innych, że przyjmuje osoby chore. Większość to są osoby dotknięte chorobą Alzheimera, demencją. Takich miejsc brakuje w ogóle w całym kraju. Wiemy również, że są olbrzymie kolejki do tych miejsc, że czas oczekiwania na pobyt w takim domu dziennego pobytu jest bardzo długi. Są seniorzy, którzy czekają latami, aby się tam dostać. Dlatego stwierdziliśmy, że powstanie kolejnego takiego miejsca dla seniorów na pewno będzie strzałem w dziesiątkę. Okazuje się jednak, że nie wiem, czy część osób jeszcze może o nas nie wie. Mamy w dalszym ciągu wolne miejsca i z chęcią przyjmiemy kolejnych podopiecznych tutaj pod swoje skrzydła. Chętnie też zaopiekujemy się osobami chorymi właśnie, bo trafiają do nas osoby właśnie dotknięte i Alzheimerem, i demencją, i są osoby po wylewach, po zawałach serca. Także miejsca jeszcze mamy na pewno.
Czy trzeba spełniać jakieś konkretne warunki, czy po prostu w metryce mamy emeryt napisane?
Konkretnych warunków tutaj nie mamy. Kryteria są takie bardzo proste. Też jesteśmy w stanie sprawdzić siebie i seniora tutaj, czy on się odnajdzie w naszym miejscu, czy my sobie poradzimy z jego chorobami. Nie mamy tutaj miejsc leżących. Staramy się i stawiamy na aktywizację tych osób. Nie wyręczamy ich jak nie trzeba. Każdy z tutaj przychodzących do nas seniorów samodzielnie musi sobie radzić z niektórymi rzeczami, aby go właśnie nie wyręczać, aby ta aktywność była cały czas wzmożona, żeby, tak jak pan Tadeusz powiedział, nie gnuśnieć w zaroślach, tak?
Jest z nami również pani Wala. Co się pani podoba, co pani tutaj robi w tym miejscu, pani Walu?
Tu mi się podoba i dlatego jestem, no bo wszyscy są bardzo mili.
A czy jakieś szczególne zajęcia pani lubi?
Tak, wszystko dobre.
Kim są ludzie, którzy się opiekują seniorami?
Zacznę może od naszej głównej opiekunki, która spędza tu najwięcej czasu, Ola Dębek. Ola jest opiekunem medycznym. Elżbieta Bukowska, nasz kolejny opiekun. Ela jest taką rękodzielniczką, nazwijmy to. Ela nas tutaj wspomaga w takiej działalności typowo plastycznej, artystycznej. Świetnie sobie radzi z różnymi technikami. Marzanna nasza. Marzanna z nami jest od niedawna, pracuje. Marzanna jest też opiekunem osób starszych. Zresztą każdy z nas jest, bo wszyscy odbyliśmy kursy i każdy z nas ma zrobioną pierwszą pomoc przedmedyczną i każdy z nas jest opiekunem osób starszych. No jestem ja, jest Mateusz. Wszyscy jesteśmy, też Mateusza żona, wszyscy jesteśmy pedagogami z wykształcenia. Więc jakoś tam potrafimy sobie z ludźmi dać radę.
Czy stworzenie spółdzielni socjalnej wiąże się z utworzeniem nowych miejsc pracy?
Przede wszystkim taki jest główny cel spółdzielni socjalnych, aby tworzyć te miejsca pracy i o nie dbać. To jest główną ideą działalności przedsiębiorstw społecznych, jakimi jesteśmy. Zyski, jakie wypracowujemy, są tak naprawdę wartością dodaną. Najistotniejsze jest dbanie o to miejsce pracy.
Spółdzielnia socjalna powstaje z 5 osób i tworzy 5 miejsc pracy. To jest takie główne założenie spółdzielni socjalnej.
I te 5 miejsc muszą państwo utrzymać przez jakiś czas.
Tak jest, tak jest. Musimy tutaj zarobić na te 5 etatów. Każdy sobie zdaje sprawę, że to nie są małe koszta. ZUS-y, podatki są olbrzymie. Nie poddajemy się, walczymy. Seniorów nam przybywa. To jest najbardziej radosne dla nas. Coraz więcej osób się o nas dowiaduje. Liczymy na to, że zapełnimy ten dom. W tej chwili mamy 5 podopiecznych takich przychodzących na stałe. Docelowo mamy tutaj 20 miejsc. Wierzymy w ten nasz dom, w tę naszą działalność. Chcieliśmy to robić od dawna, udało nam się stworzyć takie miejsce i wiemy, że takie miejsce jest potrzebne, że seniorzy się tutaj jeszcze u nas pojawią. Jedna z naszych podopiecznych, pani Basia, jest w tej chwili w szpitalu, złamała nogę. Serdecznie ją pozdrawiamy, pani Basiu, jeśli pani nas słucha. Czekamy na pani powrót. Nóżka się zrośnie lada moment, na pewno.
Panie Tadeuszu, pan jako pan Tadeusz, czego tak by sobie jeszcze tak chciał, żeby pan się dobrze czuł każdego dnia?
Nie wymagam niestworzonych rzeczy. To, co jest tutaj, wystarcza w zupełności. Jakby tam coś człowiek potrzebował, to ma do kogo się zwrócić i jego życzenia zostaną spełnione. No jaki problem?
Czy zna pan takich swoich rówieśników, którzy siedzą w domu i nie chcą do ludzi?
Nie szukam takich. Może i by się znaleźli, ale ja takich nie szukam.
To gdyby tacy byli i nas słuchali, siedzą w domu, to co pan by im powiedział?
Ja bym powiedział, że lepiej wyjść do ludzi, jak gnuśnieć w zaroślach.
Czyli czekamy ewentualnie na zgłoszenia, można się telefonicznie tutaj skontaktować z państwem i w jaki sposób jeszcze?
Tak, lub przyjść codziennie od 7.30 do 17.00. Lokal na parterze, bardzo przestronny, przyjazny, bez barier architektonicznych. Również jesteśmy na Facebooku, proszę nas znaleźć, nasz fanpage Alternatywy dla seniora oraz strona internetowa alternatywy.dlaseniora.pl.
Tak przy okazji zapytam, czy seniorzy też ćwiczą się w internetowych sprawach?
Tak, często wchodzimy przez internet, pokazujemy, jakie cuda można znaleźć właśnie w tym internecie. Bardzo często przeglądamy chociażby YouTube'a, oglądamy filmy pokazujące starą Zieloną Górę sprzed lat, słuchamy muzyki, która też przypomina jeszcze właśnie lata młodości. Cyfryzacja, internet, telefony komórkowe, często też pomagamy tutaj naszym podopiecznym kontaktować się z rodziną przez różne formy właśnie komunikatorów, jak Skype czy Messenger. Podopieczni mogą przez kamerkę zobaczyć się z bliskimi za granicą, których też nie brakuje. Zapraszamy wszystkich serdecznie do nas, do Alternatyw.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
tej części audycji powiemy o kompetencjach, jakie mają ratownicy wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego, dlaczego należy słuchać ich uwag, jak się właściwie przygotować do wypoczynku nad wodą.
Od 2012 roku WOPR nie jest jedyną instytucją, która jest uprawniona do prowadzenia szkoleń z zakresu ratownictwa wodnego.
Adam Szopa, instruktor ratownictwa.
Nastąpiła deregulacja zawodów, między innymi naszego również. Pozwolę z tego na taką dygresję. A pracowałem z ludźmi, którzy są po szkoleniach ratowników woprowskich i po tych drugich, my określamy ministerialnych. Poziom wyszkolenia ratownika WOPR będzie wyższy, ponieważ wymagania wobec niego są wyższe niż te, które określiło nam rozporządzenie. Także od 2012 roku również w dziedzinie ratownictwa wodnego mamy pełną deregulację i każdy właściwie, kto spełni wymogi ustawy, ma prawo organizować szkolenie ratowników i szkolenie instruktorów ratownictwa, bo to też jest ważne, bo ci, co szkolą, też powinni być odpowiednio do tego przygotowani. A instruktorzy WOPR-u są naprawdę po wielostopniowych szkoleniach, które odbywają się centralnie, w ośrodkach centralnych, wyposażonych w sprzęt, wyposażone naprawdę w bardzo dobrze przygotowanych instruktorów. Mają liczne dodatkowe uprawnienia i instruktorzy WOPR szkolą naprawdę porządnie ratowników wodnych, co nie zawsze możemy powiedzieć o innych instytucjach.
Szkolenie wymaga zaangażowania, wiedzy, umiejętności, tężyzny fizycznej?
Przede wszystkim umiejętności i wiedzy, bo na tego instruktora no to już ta tężyzna fizyczna może nie tak bardzo.
Marek Cieśla, instruktor ratownictwa.
Na starszym ratowniku tężyzna fizyczna jak najbardziej. Na instruktora nie. Na instruktora wymagano od nas zupełnie innych rzeczy. Pisaliśmy konspekty. Każdy z nas musiał przeprowadzić ilość zajęć na nas samych, później żeśmy się oceniali nawzajem, co też nie jest łatwe, ponieważ każdy z nas jakąś wiedzę na ten temat posiadał i potrafił wytknąć koledze błędy. To nie chodziło o to, żeby go upokorzyć, tylko o to, żebyśmy się jak najwięcej nauczyli.
Żeby zostać ratownikiem ścieżką woprowską, trzeba skończyć około tam 300 godzin kursu, plus jeszcze trzeba się wykazywać pewnymi dodatkowymi umiejętnościami. Ten taki kierunek okresie to ministerialny, tam jest 90 parę godzin szkolenia i koniec. Bez żadnych praktyk, bez żadnych dodatkowych umiejętności, które powinien taki ratownik posiadać, zdobywać z zakresu ogólnowodnych, no, tak nazwę, umiejętności. Tutaj 300 godzin, tutaj 100. Tutaj obowiązkowe jakieś dodatkowe szkolenia, praktyki, przygotowania. Tam suchy kurs, 100 godzin, dziękuję, papierek. No i człowiek ma iść do pracy. Ma rozpocząć ratowanie życia ludzkiego, bo tak naprawdę zadaniem ratownika jest stanie na straży życia ludzkiego. Ratownik WOPR-u składa przysięgę, zawsze się odbywa na koniec kursu i tam jest właśnie mowa o tym, że dopóki sił mi starczy, dopóki zdrów będę starał się dążyć do zmniejszenia liczby nieszczęśliwych wypadków utonięć na wodach. I to jest też taki dodatkowy element, który moim zdaniem powoduje, że ratownicy po kursach woprowskich są lepszymi ratownikami.
Ale myślę, że żeby osiągnąć sukcesy w pracy, to też potrzebna jest dobra współpraca z osobami, które wypoczywają nad wodą, czyli ich dyscyplina. Czyli to, jakie jest nasze poszanowanie regulaminu, które obowiązuje na danym kąpielisku, plaży. Mamy poszanowanie, jak panowie uważają jako
pani redaktor, a ile razy pani przeczytała regulamin wchodząc na plażę?
A przyznam tak, się, proszę pana, że ja czytam zawsze wszystkie regulaminy, wszystkie instrukcje bezpieczeństwa.
To pani z mniejszości.
Także tu mnie pan nie zaskoczy.
No to w takim razie bardzo mi miło i chciałbym, żeby wszyscy tak robili. Niestety większość ludzi nie czyta tych regulaminów, nie zdaje sobie sprawy, że wchodząc tak naprawdę na plażę, my zawieramy swego rodzaju umowę z gestorem kąpieliska, że nie będziemy robić tego czy tamtego i będziemy się zachowywać zgodnie z regulaminem tego kąpieliska.
A jeżeli się nie będziemy zachowywać,
ale w tym regulaminie jest taki zapis, że osoba przebywająca ma obowiązek słuchać poleceń ratownika. No i jeżeli się nie słucha, my z tego kąpieliska będziemy w efekcie usuwani.
No ale jakie narzędzia mają ratownicy do tego, żeby tak no, usuwać?
Prośba, i telefon.
Perswazja i telefon na policję. Prawda jest taka, że my nie jesteśmy od utrzymywania porządku na plaży. Budujące jest to, że społeczeństwo ufa. Ponad 30 lat zajmuję się ratownictwem wodnym, w tej chwili już nie pracuję, wychodzę z założenia, że instruktor nie powinien pracować. Natomiast widzę, rozmawiam z ludźmi, jest zaufanie do naszego zawodu, co bardzo cieszy, co bardzo naprawdę jest takie budujące, bo to świadczy o tym, że jesteśmy dobrze postrzegani przez społeczeństwo. Natomiast w takich sytuacjach krańcowych, kryzysowych, gdzie perswazja, rozmowa, gwizdek nie działają. Telefon na policję po prostu. My nie jesteśmy od tego, żeby się z ludźmi bić, żeby się z nimi przepychać. My jesteśmy od tego, żeby pilnować porządku, żeby ratować, a przede wszystkim nie dopuścić do sytuacji zagrożenia w wodzie. Więc jak człowiek jest niemiły, niegrzeczny, wykonuje się telefon na policję, przyjeżdża policja, która podejmuje kolejne kroki odpowiednie, zgodne z tam już z kodeksami.
Kiedy ratownicy interweniują, a kiedy jest akcja ratownicza? Czy to są dwie różne rzeczy?
Granica jest w sumie dość taka śliska. Interwencją będą wszelkiego rodzaju zwracanie uwagi, krótkotrwałe jakaś pomoc z brzegu, podanie tyczki. To bym zakwalifikował jako interwencję. Natomiast akcja ratownicza wymaga już zawsze użycia większego nakładu sił i środków. I granica jest dość taka rozmyta. Natomiast interwencja może tak, spróbuję określić, przy interwencji nie powinno dojść do bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia. Natomiast z akcją będziemy mieli do czynienia wtedy, kiedy już doszło do bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia. Interwencją będzie upomnienie słowne. Na przykład osoba wypływa na zabawce do strefy dla umiejących pływać. Zwrócenie jej uwagi będzie interwencją. Może to uratować takiej osobie życie.
Czy w Polsce istnieje obowiązek posiadania umiejętności pływania?
Nie ma takiego obowiązku, absolutnie. Nie ma też obowiązku posiadania żółtego czepka, czy też karty pływackiej. To zostało zniesione, bo kiedyś, na pewno słuchacze pamiętają, było coś takiego jak żółty czepek, który upoważniał nas do pływania.
Czyli specjalna karta pływacka.
Specjalna karta pływacka, dokładnie, która upoważniała nas do pływania poza terenem kąpieliska. Natomiast karta pływacka jako taka upoważniała nas do wypożyczenia sprzętu pływającego. W tej chwili tego nie ma, żeby wypożyczyć sprzęt pływający wystarczy w zupełności dowód osobisty. Jeżeli chcemy wypłynąć poza kąpielisko czy pływać na otwartych wodach jeziora, jest to tylko i wyłącznie nasza prywatna sprawa. No i tutaj bym apelował o zdrowy rozsądek. Zresztą to coraz częściej się spotyka, coraz częściej to widać. Ludzie, którzy mają chęć wypłynąć na otwarte wody, bo nie chcą być na terenie kąpieliska, bo jest na przykład za dużo ludzi. Ja to rozumiem, jak najbardziej, okej. Zabezpieczają się. I to jest fajne. Do ludzi coraz bardziej dociera to, że woda to jest żywioł. I wychodząc poza ramy kąpieliska, oni zabierają ze sobą takie boje, jakie my na przykład używamy do ratownictwa, czyli tak zwane boje SP. I to jest coraz częściej widoczne i to akurat cieszy, że świadomość ludzi jest na coraz większym poziomie.
Czyli to też jest wynik naszego przygotowania do wyprawy na szerokie wody jeziora, a nie obowiązek. Nie ma takiego obowiązku, że musimy mieć kapok czy tę
boję. Niestety,
nie ma
takiego.
Lepiej
niestety
by było, żeby był
nie
obowiązek.
Nie ma takiego obowiązku, tak samo jak nie ma obowiązku, jeżeli płyniemy kajakiem, ubierać kapok, kamizelkę asekuracyjną.
Kamizelka ratunkowa jest wyposażona po prostu w kołnierz, zabezpiecza twarz przed tym, żeby twarz nie opadła, jeżeli człowiek straci przytomność. Natomiast kamizelka asekuracyjna to jest to najbardziej popularny taki sprzęt, który po prostu nie pozwala nam zatonąć, natomiast nie gwarantuje tego, że głowa osoby nieprzytomnej utrzyma się nad wodą. To jest taki kołnierz potrzebny.
Jak sama nazwa wskazuje, asekuruje. No i tutaj świadomość zarówno osób korzystających z kajaków, czy z innych urządzeń pływających, które można wypożyczyć, jak i wędkarzy jest na poziomie
Nie oceniajmy.
Czy dodać, czy odjąć?
Odjąć. Niestety w tamtym roku i w latach poprzednich na przykład przeprowadziliśmy akcje bezpieczne wakacje, to w szkołach i oprócz tego kontrolowaliśmy razem z policją, bo my jako ratownicy nie możemy kontrolować, więc kontrolowaliśmy razem z policją ilość sprzętu asekuracyjnego na jednostkach pływających. Jeżeli ten sprzęt był praktycznie na 100% ludzi kontrolowanych, o tyle tylko jedna osoba miała go na sobie. Natomiast cała reszta miała go głęboko zamkniętego w skrzyneczkach, zamykane na kłódkę, żeby przypadkiem się nie zgubiło, żeby przypadkiem się nie ubrudziło. W najlepszych wypadkach na tym siedzieli.
Ja zawsze twierdzę, że taką najlepszą rzeczą, która skłoni człowieka do myślenia, to jest kwestia finansowa. I ten sam problem ma TOPR na przykład, ten sam problem ma WOPR. Wystarczyłoby, żeby za każdą akcję ratowniczą, która wynika z mojej winy, taka osoba musiała płacić. I poziom myślenia ludzi bardzo by się zmienił. Popatrzmy w górach, z kolegą obaj jeździmy na nartach, ja sobie nie wyobrażam wyjazdu w góry bez wykupienia ubezpieczenia. To dotyczy wyjazdów zagranicznych. W Polsce się nie ubezpieczamy, nie możemy nawet. Próbowałem parokrotnie. Firmy ubezpieczenia nie przewidują ubezpieczenia na terenie Polski i to w efekcie ratuje za darmo, tak jak WOPR.
A przecież to są bardzo kosztowne.
To są koszty. To są koszty szkolenia, utrzymania sprawności, bo o tym się nie mówi. To nie jest tak, że ratownik przychodzi 1, załóżmy, lipca do pracy i on w tym momencie zaczyna być ratownikiem. Bardzo przepraszam, a cały rok przygotowań, utrzymywania formy fizycznej, ćwiczeń w zespole, bo ratownictwo to nie jest praca indywidualna, czas ratownika, romantyka, już mamy dawno za sobą. Ratownictwo to jest działanie zespołowe, gdzie jest pełna współpraca zarówno ludzi, jak i ludzi ze sprzętem. I gdybyśmy mieli taką sytuację, że osoby, które z własnej winy ulegają wypadkom, płacą za akcję ratowniczą. Ja nie mówię, że w Oprowi, ale no ogólnie płacą za udzielanie tego typu pomocy. Normalnie rachunek jest wystawiony, czy to w górach, czy nad morzem, czy nad jeziorem, czy na rzece. Poziom zaangażowania w ludzi, w zabezpieczenie samego siebie byłby dużo większy.
Jak jest finansowana działalność WOPR-u?
Generalnie WOPR finansuje się sam, organizując różnego rodzaju szkolenia, organizując różnego rodzaju kursy ze składek członkowskich, jak również z dotacji ogólnopaństwowych i dotacji miejskich. Natomiast ten poziom finansowania, to nie ukrywajmy, no, nie jest najwyższy.
Wyobrażam sobie, że ten sprzęt, który jest współcześnie dostępny w Europie, na świecie, w Polsce pewnie też już jest dostępny, tylko że dużo kosztuje. I pewnie każdy ratownik czy grupa ratownicza chciałaby takim sprzętem dysponować.
Sam sprzęt, ale później go trzeba jeszcze utrzymać.
No właśnie.
Bo czasami jest tak, że dotacja pozwoli zakupić sprzęt, ale później go trzeba utrzymać. No, paliwo do motorówki, skuter taki, bo może nie ludzie wiedzą, skuter taki przyzwoity z platformą, to też Marek mi uświadomił. Ile miałeś? 30?
Nie.
Ile pali na godzinę?
Ten skuter, który my mamy, to jest nowa jednostka z ekologicznym silnikiem, więc on pali do 35 litrów na godzinę pływania.
Na godzinę pływania. Mhm.
Tylko, że to jest szybkie pływanie. Przy takim patrolowaniu można przyjąć te 20 litrów średniego spalania.
Policzyć 5 zł za litr. Godzina patrolowania, samo paliwo. Do tego jeszcze utrzymanie tego skutera, przeglądy, garażowanie, do tego przyczepa, do tego koszty transportu go na miejsce patrolu i tak mnożymy koszty.
Samo zarejestrowanie łodzi, bo my musimy, ponieważ pływamy po szlaku żeglugowym, tak, no bo Odra jest szlakiem żeglugowym, samo zarejestrowanie jednej jednostki to jest 600 zł.
Na pewno o takich sprawach nie myśli plażowicz.
Na pewno nie. Zakup...
Ale chcę, żeby był bezpieczny i chcę, żeby w razie nieszczęścia szybko udzielono pomocy.
Sam skuter to też, że tak powiem, to jest jednostka pływająca, owszem, ale on bez platformy, czyli bez takiego doczepianego elementu z tyłu, tak naprawdę no to jest taką zabawką do patrolowania, bo podjąć poszkodowanego na taki skuter jest dużo, dużo trudniej. Liczba poszkodowanych, jeżeli ja mam platformę, jestem w stanie zabrać dwóch, w sensie na przykład jeden przytomny, jeden nieprzytomny, bez platformy nie jestem w stanie zabrać nieprzytomnej osoby.
Aha, tak? Nieprzytomny.
Czyli będziemy rozmawiać tylko o osobach w tym momencie osłabionych albo przy wywrotce łódki, w która w kamizelce była zabezpieczona, natomiast osoba naprawdę tonąca bez platformy nie ma jak na skuter.
A koszt platformy to jest 10 tysięcy złotych.
To ze składek to tak dosyć
ciężko utrzymać. No, ale może właśnie skończmy o pieniądzach, zajmijmy się może bardziej.
No ale ja myślę, że to od czasu do czasu może to tak nieelegancko jest rozmawiać o pieniądzach, ale warto uwagę na to, że rzeczywiście te służby działają, są i liczymy na te służby. One nie pobierają energii z kosmosu.
No tak, ze słońca, z kosmosu nie pobieramy energii. Bardzo wiele gmin, które organizuje kąpieliska, na szczęście ma dużą świadomość tego, że bezpieczne kąpielisko będzie przyciągało turystów i tutaj mówię, gminy mają fajną rolę, którą też często realizują. Pomagają naprawdę, czy nawet organizując te kąpieliska, też już dbają o sprzęt, dbają o różnego rodzaju wyposażenie i to jest fajne. O, na przykład ostatnio byłem w Rowach z grupą młodzieży i nowe wieżyczki zostały postawione w Rowach. Wspaniała rzecz, znana z serialu Słoneczny Patrol, bo dotychczas wieżyczki na polskich akwenach nadmorskich to było tylko i wyłącznie jakaś tam stalowa konstrukcja, a ratownik siedzi 8 godzin dziennie przez 30 dni w miesiącu i czasami jest tak, że przez 2 tygodnie leje. I przez te 2 tygodnie ratownik siedzi na plaży i moknie, chowając się pod łódką, chowając się pod jakąś brezentową płachtą. Natomiast te wieżyczki, które tam są, z tego co rozmawiam, ufundowane właśnie przez gminę, bardzo pomogą w znośnym pełnieniu służby takim ratownikom.
To teraz mam takie pytanie, czy udzielanie pomocy jest obowiązkiem? Na plaży też, bo wiemy, że na drodze musimy, ale właśnie znaczy, jak to jest?
Miejsce jest niezależne, zgodnie z przepisami kodeksu karnego. Każdy z nas ma obowiązek udzielić pomocy w zakresie posiadanych przez siebie umiejętności. Dla jednych będzie pomocą wezwanie służb specjalistycznych. No, wymagania będą się zwiększały w miarę wyszkolenia. Gdybyśmy mieli do czynienia na wodzie z jakimś zdarzeniem, inne wymagania będą wobec pani redaktor, zupełnie inne wobec Marka i mnie, bo my jednak jesteśmy osobami, które są przeszkolone i posiadamy specjalne, specjalistyczne umiejętności, które bez zbytniego narażenia naszego życia, bo tutaj trzeba pamiętać o takiej podstawowej zasadzie, ratownik nigdy nie może zostać osobą ratowaną, czyli my jesteśmy w stanie tej pomocy udzielić w daleko większym zakresie niż taka osoba przypadkowa.
Dobry ratownik to suchy ratownik i żywy ratownik. Suchy to znaczy, że wymyślił, żeby uratować kogoś bez wchodzenia do wody, bo wejście do wody jest ostatecznością, pamiętajmy o tym.
Dobrze, to ja mam taką wiedzę, że mam obowiązek udzielania tej pomocy. Jest jestem świadkiem wydarzenia i z tego poczucia obowiązku rzucam się w te odmęty.
Nie wolno. Nie wolno. Mamy w tym momencie do ratowania dwie osoby, panią i tamtą osobę.
No tak,
czy pani szkoliła się w zakresie na przykład prostej rzeczy holowania osoby poszkodowanej?
No nie szkoliłam się.
Nie szkoliła. Czy pani holowała się na przykład w technice opanowania osoby tonącej na wodzie?
Nie.
Czy pani szkoliła się w zakresie uwalniania się schwytów i objęć?
To na pewno nie. Może innych, ale to nie w wodzie.
Teraz tak, czy pani jest w stanie z wody wezwać pomoc, jak już pani jest w wodzie?
No raczej nie.
Raczej nie, więc pierwsza rzecz, wezwijmy pomoc. Jeżeli czujemy się już na tyle pewni, chociaż to bardzo bym przestrzegał przed tego typu działaniami, bo zakładam, że pani wskoczyła w ubraniu, ściągamy ubranie. Jestem człowiekiem, który waży 80 parę kilo. Na jakim dystansie pani jest w stanie taką osobę w ogóle holować? Dalej, czy pani jest w stanie w ogóle sprawnie, szybko dotrzeć do takiej osoby? Bo tu wydaje się, wskoczę, dopłynę, bo ja dobrze pływam. Definicja, co znaczy dobrze pływam. Jeżeli jestem na terenie, załóżmy, kąpieliska strzeżonego, jest ratownik. Zawiadam ratownika, proszę pana, tam coś się stało, tam się dzieje, tam człowiek nie wypłynął, zanurkował, widziałem. I ten człowiek ma obowiązek podjąć akcję.
Czyli
to
po
jest,
prostu
to jest nasze działanie.
Zasada zatrzymaj się, pomyśl i działaj.
No tak, tak? Jak zawsze.
My mamy taką zasadę, że generalnie tak, wezwij pomoc, jeżeli jest ratownik, przeanalizuj sytuację, czyli dobierz, dopasuj swoje siły i środki, które posiadasz, żeby kogoś uratować. Jeżeli twoje życie i zdrowie nie jest zagrożone, bo to jest bardzo ważne, podejmij działania. Jeżeli twoje życie i zdrowie jest zagrożone, wróć do punktu drugiego. Przeanalizuj jeszcze raz. My nie jesteśmy turboratownikami, my nie jesteśmy supermenami. Jeżeli pani redaktor na przykład wejdzie do wody w miejscu, gdzie nie będzie można wyjść i nawet jeżeli ja tam wejdę, nie będę mógł z panią redaktor wyjść, no to narażam swoje życie i zdrowie, przepraszam bardzo, pani czeka, ja próbuję wymyśleć sposób na wyciągnięcie pani, ale robię to w bezpiecznym miejscu dla mnie. Jest to może trochę takie smutne i zimne, no ale po co ktoś ma ratować dwie osoby? Jeżeli nie jestem w stanie pani redaktor uratować sam, to czekam na siły i środki. Przyjeżdża, nie wiem, na przykład tutaj Adam z odpowiednim sprzętem, podejmujemy działania. Bądź jeżeli widzę, że Adam już idzie ze sprzętem, wtedy mogę podjąć działania, czyli mam zabezpieczone odpowiednie zaplecze. Natomiast nie wchodzę na hip hip, hura, będzie dobrze. Nie, bo to z reguły nie wychodzi dobrze.
To jeszcze wrócę do tej nauki pływania. Tu pan przed chwilą też mówił, co to znaczy, że umiemy pływać, prawda?
Dokładnie.
Czy są jakieś badania, czy da się to policzyć, czy sprawdzić, jakoś zmierzyć, zważyć? W jaki sposób nasza umiejętność pływania przekłada się na ilość nieszczęśliwych wypadków? Albo na odwrót?
Tu musielibyśmy wyjść od definicji, co znaczy umiem pływać. Ameryki nie odkryje, czymś innym jest pływanie na basenie, czymś innym jest pływanie w jeziorze, czymś innym jest pływanie w rzece i czymś innym zupełnie jest pływanie w morzu. I teraz do którego z tych akwenów musielibyśmy odnieść tą definicję? No wielokrotnie byłem świadkiem sytuacji, gdzie osoby, które naprawdę świetnie pływają w basenie, jadą pierwszy raz na wodę otwarte, one nie wejdą do wody.
Dlatego, że mają respekt przed żywiołem, czy
nie wiem,
oceniają tak swoją umiejętność?
Jakby pani tak zapytała ludzi, to największym niebezpieczeństwem w Polsce, jeśli chodzi o utonięcie, to są wodorosty i wiry.
Wiry, tak.
Tak, czyli rzeczy, które tak naprawdę w Polsce nie występują, ale młodzież pływająca dobrze, bo pracuje z młodzieżą, bardzo często właśnie obawia się wodorostów, bo gdzieś tam ma wbite w głowę przez rodziców, a proszę pana, a wiry, bardzo przepraszam, gdzie może wir wystąpić? W trakcie powodzi lub na rzece, przy wysokim stanie wody. No gdzie na jeziorze wir wystąpi, w jakiej sytuacji?
Poza tym musi być na tyle silny, żeby nas wciągnąć. Tak. Te wiry, które nie są w stanie wciągnąć patyczka, no to nie są w stanie tym bardziej wciągnąć na
kilkudziesięciokilogramowego człowieka.
Wracając do pytania, nic mi nie wiadomo o tego typu badaniach, natomiast wiadomo, że osoba, która nie potrafi pływać, w wodzie sobie nie poradzi, ale takie osoby najczęściej do wody się nawet nie zbliżają. Więc w tym momencie nawet tego typu badania moim zdaniem byłyby przekłamane, bo brak umiejętności pływackich powoduje, że taka osoba do wody nie wejdzie. Chyba, że do tej wody zostanie wepchnięta i przed tym bardzo przestrzegam.
Osoba, która nie umie pływać, zabezpieczy się, ubierze kapok, nie będzie chodziła tam, gdzie nie trzeba. Ona wie, że nie umie pływać. Natomiast osoba, która umie pływać, z reguły bagatelizuje wszystko, bo ona umie pływać.
Dobry ratownik to suchy ratownik, więc ratujemy z brzegu, ratujemy z jednostki pływającej, wezmę kajak, wezmę rower wodny, jeżeli jestem gdzieś nad jeziorem. Nad morzem, jak się pojawia czerwona flaga z powodu fali, natychmiast na zewnątrz kąpieliska, czyli tam, gdzie jest niestrzeżone, mnóstwo ludzi się pojawia. mnóstwo ludzi, którzy płyną na rewę, czyli na takie pierwsze wypłycenie i tam chcą się z tą falą bawić. Sam kocham to, sam to lubię. Natomiast tu jest takie niebezpieczeństwo, o którym zawsze mówimy, to jest przed rewą występuje zawsze rów. Czyli przed tym wypłyceniem, które znajduje się te 30-40 metrów od brzegu, gdzie mamy wody nad morzem po kolana albo czasami po kostki, wchodząc od brzegu będziemy mieli po drodze na pewno rów. I osoba stojąca na brzegu, jej się wydaje, bo ja przykładowo całe życie kąpałem się w Wolsztynie nad jeziorem, gdzie tam jest bardzo długo płytko, więc tu nad morzem na pewno będzie tak samo, tam jest płytko, widzę te 40 metrów od brzegu, to ja idę w tym kierunku. Natomiast po drodze jest rów, który ma 3 metry głębokości i niestety do tego dochodzi fala. Taka sama sytuacja jest przy ostrogach, czyli przy takich falochronach drewnianych, przy palikach. Fala tam zawsze wypłukuje i to naprawdę głębokie doły. I teraz osoba idzie sobie, dotknę sobie tego. Ona sobie nie zdaje sprawy z tego, że w tym momencie mam wodę głębokości do pępka, a znajdę się metr od tych palików i rów potrafi mieć 3 metry.
Często słyszymy, że do takich brawurowych zachowań dochodzi wtedy, kiedy jesteśmy pod wpływem jakichś emocji, alkoholu. Czy na przykład panowie mogą interweniować, widząc, że ktoś jest pod wpływem alkoholu i idzie do wody i chce skoczyć? Na przykład.
No, staramy się.
Co może zrobić ratownik?
Dobry ratownik to taki, który potrafi sobie zorganizować pracę tak, że przez cały okres jej trwania, czyli przez okres na przykład wakacji 2 miesięcy, ma akcję jedną albo najlepiej wcale. To jest taki specjalista czy też cwaniak, który potrafi przewidywać
i rozmawiać z ludźmi
i przewidywać pewne sytuacje. To na tym to polega. Dlatego my chodzimy między innymi też po szkołach, staramy się uświadamiać dzieci, bo czym skorupka za młodu nasiąknie, tak? Wszyscy znamy to przysłowie. I na kąpieliskach staramy się rozmawiać przede wszystkim z tymi ludźmi. Gwizdka naprawdę ratownicy starają się używać w ostateczności, bo gwizdek bardzo często rozdrażnia. Lepiej jest podejść, podpłynąć, porozmawiać, zwrócić uwagę. Naprawdę w większości przypadków przynosi to bardzo fajne oddanie późniejsze, bo jeżeli ludzie widzą, że my rozmawiamy, że się staramy, to oni później to, co chcieliby zrobić, a to zrobimy to później, na przykład jak już będzie plaża zamknięta. Poskaczemy sobie, jak już tego ratownika nie będzie, nie będziemy mu robić na złość. Jeżeli się im dyskretnie zwróci uwagę, przepraszam, proszę pana, czy proszę panią, tutaj jest zakaz spożywania alkoholu.
Bo było to, w regulaminie, którego oni nie przeczytali.
Dokładnie. To oni z reguły, naprawdę, o przepraszam, nie widziałem, chowają, wychodzą. Natomiast jeżeli ja tam podejdę i halo, tutaj jest zakaz, co nie czytałeś regulaminu, no to z automatu jest niepotrzebna dyskusja, niepotrzebna
ktoś,
agresja.
Tak?
No my staramy się tego uniknąć, więc dobry ratownik to jest taki ratownik, który do wody przez całe 2 miesiące nie wszedł ani raz.
Wszedł, żeby trenować.
Tak. Natomiast bardzo często osobami pomocnymi są plażowicze. I to nie jest, że ja to wymyślam, tylko jeżeli taka osoba w stanie wskazującym wyraźnie na spożycie alkoholu chce wejść do wody, na nasze uwagi nie reaguje, rozmawia się z ludźmi, którzy z tą osobą przyszli na plażę. Oni są bardzo często rozsądni. Też czasami się zdarza, że ratownik otrzymuje wsparcie od plażowiczów w takich działaniach właśnie rozmowy, że chłopie, nie wchodź, nie słyszałeś, ratownik zabronił, pijany jesteś, idź sobie stąd odejdź. Z tym, że ci pomagierzy bardzo często są niestety agresywni. Tak. Jak tutaj ratownik taką sytuację łagodzi, to taki pomagier często jest właśnie agresywny, bo on tutaj musi się poczuć ważny. Więc szanowni państwo, jeżeli pomagamy ratownikom, róbmy to też z wyczuciem, z umiarem.
To na zakończenie jeszcze o pracy w Polsce ratowników i pracy za granicą. Czy jakieś to są uwarunkowania, kto co może, gdzie co wykonywać?
Osoby, które kończyły kursy woprowskie, czyli które mają książeczkę ratownika WOPR, mogą pracować praktycznie na terenie całej Europy Zachodniej w Polsce, jeżeli ukończą w Polsce kurs ratownika wodnego, czyli uprawnienia woprowskie plus kurs ratownika wodnego, również realizowany przez WOP, ale zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu, mogą pracować w Polsce i za granicą. Osoby, które nie pójdą ścieżką woprowską, ukończą tylko na zasadzie określonej w rozporządzeniu, mogą pracować tylko na terenie Polski. W jednym i drugim wypadku trzeba ukończyć dodatkowy kurs, tak zwany KPP, czyli kwalifikowaną pierwszą pomoc. Jest to kurs zakończony państwowym egzaminem przed komisją złożoną tam z lekarzy systemu ratownictwa wodnego i to jest takie dodatkowe wymaganie w jednym i w drugim wypadku. Jeżeli pójdę ścieżką woprowską, mogę pracować w całej Europie, ponieważ WOP jest członkiem ILS, czyli Międzynarodowej Organizacji Ratownictwa, ma podpisane stosowne umowy. Jeżeli poszedłem drogą zgodnie z rozporządzeniem, tak zwaną ministerialną, pracuję tylko i wyłącznie na terenie Polski. Zachęcałbym też do uczestnictwa w kursach woprowskich z tego względu, że naprawdę szkolimy lepiej, szkolimy pełniej. Nie sztuka zostać ratownikiem, nic nie potrafić.
Zachęcamy do przestrzegania prawa, do czytania regulaminów, do stosowania się do poleceń.
Przede wszystkim do zachowania zdrowego rozsądku.
A jeśli coś już się dzieje, to zatrzymaj się, pomyśl. Działaj.
Najpierw jeszcze wezwij pomoc.
Czyli zatrzymaj się, wezwij pomoc.
Wezwij pomoc. Przeanalizuj, jeżeli jesteś w stanie uratować i nie jest zagrożone twoje życie i zdrowie. Ratuj, jeżeli nie, wróć do punktu drugiego, przeanalizuj jeszcze raz.
Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
W Teatrze imienia Juliusza Osterwy w Gorzowie trwają warsztaty teatralne pod tytułem Zrozumieć romantyzm. O szczegółach Izabela Patek.
Zrozumieć romantyzm to tytuł warsztatów teatralnych organizowanych przez Gorzowskie Stowarzyszenie Art Drama. Pomysłodawcom tego przedsięwzięcia zależy na tym, by uczestnicy zajęć spojrzeli na teksty pochodzące z okresu romantyzmu z różnych perspektyw, mówi Dominik Jakubczak, prezes Stowarzyszenia Art Drama.
Celem projektu jest uwrażliwienie młodych ludzi na literaturę romantyczną, która jest omawiana w szkole, ale to jest zazwyczaj taka forma typowo naukowa. Trzeba zrozumieć, co autor miał na myśli i takie różne inne rzeczy, no bo wiadomo, język polski tego wymaga w swoim nauczaniu. My chcemy jak gdyby troszkę nakierować młodych ludzi na emocje, które są zawarte w tekście, na to, żeby im pokazać, że tekst można powiedzieć na różne sposoby, jak można się tym tekstem romantycznym bawić, że on nie musi być nudny.
Uczestnicy zajęć będą mogli dowiedzieć się wielu ciekawych informacji na temat literatury romantycznej i tego, w jaki sposób interpretować teksty z tej epoki, zapewnia Dominik Jakubczak.
No na pewno będziemy chcieli pokazać tym młodym ludziom takie różne techniki aktorskie, tajniki różne. Na pewno też trochę poopowiadamy, jak to było, kiedy się grało taką literaturę romantyczną, jakie były najważniejsze gdzieś tam monologi, które były wypowiadane przez Cholubka chociażby, ale na pewno będziemy się odwoływać do własnego doświadczenia i na pewno będziemy chcieli przekazać naszą wiedzę tym młodym ludziom, którzy przyjdą na warsztaty. Przekrój utworów jest bardzo duży, zaczynając od polskiego romantyzmu takiego typowego, czyli Słowacki, Mickiewicz. Chcemy też sięgnąć po utwory z tamtego okresu, ale też zagraniczne, na przykład Byron. I dlatego też nie tylko na polski romantyzm się tutaj jak gdyby zamykamy, nie tylko we własnym naszym polskim romantycznym sosie będziemy się kąpać, ale też spróbujemy wejść do innych źródeł, które nam pewnie odkryją niejedno.
Zdaniem Artura Nełkowskiego, aktora z Teatru imienia Juliusza Osterwy w Gorzowie, osoby, które wezmą udział w warsztatach, będą miały możliwość pracy nad tekstami romantycznymi przy pomocy różnorodnych technik aktorskich.
Będziemy pracowali nad technikami, których nauczyliśmy się oczywiście w naszych szkołach teatralnych. Przekazane zostały nam techniki wielkich mistrzów. Każdy z nas, pedagogów, posiada inną technikę, co będzie dosyć ciekawe, wydaje mi się, i atrakcyjne dla młodzieży, że będą przechodzili od techniki do techniki. Da to możliwość też pewnego przekroju na poziomie edukacyjnym. Miejmy nadzieję, bardzo dużo się z nich wyniesie warsztatu nad własnymi emocjami, nad własnym ciałem, nad dykcją, nad całym usposobieniem aktorskim, żeby przy okazji zobaczyć, jak to się je tą techniką, w cudzysłowie je oczywiście, jak to aktorstwo je się inną techniką. Da to możliwość też pewnego przekroju na poziomie edukacyjnym, żeby zobaczyli, jak aktor pracuje. Wydaje mi się, że to jest ciekawe w takich warsztatach, że miejmy nadzieję, bardzo dużo się z nich wyniesie warsztatu nad własnymi emocjami, nad własnym ciałem, nad dykcją, nad całym usposobieniem aktorskim, oprócz tego, że się młodzież dowie, jak się pracuje.
Zajęcia są prowadzone bezpłatnie, warto więc wziąć w nich udział.
Ktoś krzyknie może, ktoś coś zajęczy, ktoś się uśmiechnie, nie wiem, ktoś powie raz, dwa, trzy, dawaj! Dobrze! Tak jest, lecz! Go! Dawaj, dźwięk! Dźwięk! Dawajcie, dźwięk! Wejdzie. Dobrze. Lecimy. Dobrze! Świetnie, lecimy dalej!
Mamy warsztaty aktorskie, które są oparte o dwie techniki Stanisławskiego, twórcy techniki aktorskiej i jego ucznia Miszy Czechowa. Czyli jakby może być jedna technika, ale z drugiej strony dwie, dlatego że uczeń rozwinął technikę mistrza na swój sposób, mówię o Miszy Czechowie. Michał Czechow, zwany Miszą, na swój sposób zrozumiał technikę mistrza, czyli Stanisławskiego. Do niej dorzucił swoje improwizacje, swoje myślenie o aktorstwie i tak jakby powstały dwie wspaniałe techniki. Z jednej strony wychodzące z jednego źródła, czyli od samego Stanisławskiego, a z drugiej strony pewna wariacja, czyli Misza Czechow zrobił wariację na temat Stanisławskiego. I tak mamy dwie techniki, które prowadzą aktora przez artystyczne życie.
Czego uczniowie tych warsztatów mają się nauczyć?
Mają się nauczyć tak zwanego przeżywania, czyli nie odtwarzania czegoś, nie udawania, tylko przeżywania. W myśl właśnie tego, co mówi Stanisławski, mówił Czechow, żeby nie udawać, tylko żeby przeżywać, czyli tak uruchomić swoje wnętrze, żeby obrazy niejako płynęły same i żeby za tymi obrazami podążać, czyli żeby przekonać widza, że aktor nie udaje, że aktor przeżywa, żeby widz zrozumiał, że kurczę, on podobnie płacze jak ja, on podobnie kocha jak ja po drugiej stronie na scenie, czy gdziekolwiek indziej ten aktor się znajduje, czy jak my mamy tutaj w te warsztaty w sali teatru. I właśnie to przeżywanie jest bardzo proste, tylko trzeba poznać pewne kruczki, pewne techniki, żebyśmy do nich doszli, żebyśmy doszli niejako do siebie, do swojego przeżywania.
Nieźle jest, tylko jak ona was zbiera, nie, to z oddechem was zbiera, dobra? I pamiętam, zapomniałaś o tym strzelaniu na początku, dobra? I o wiele lepiej, jak ty nie płaczesz. Bo płacz jest słaby na scenie. On musi być bardzo mocno motywowany. Nie? Takie bicie jest na scenie słabe. Ale jeżeli to jest jakaś granica pewnej twojej psychiki, jest fajne. I pauzy, bo one ci dużo grają. Te pauzy ci grają. Dobra, no to dzień.
Dlaczego te warsztaty mają tytuł Zrozumieć romantyzm? Przecież przeżywano też i różnego rodzaju uczucia w pozytywizmie na przykład.
Oczywiście, jak najbardziej, ma pan rację. My postawiliśmy na romantyzm, dlatego że zainteresowaliśmy się literaturą romantyczną, gdzie to przeżywanie jest, jak w każdej epoce oczywiście, intensywne i na swój sposób. My chcieliśmy troszeczkę się skupić na tym romantyzmie, dlatego że to było przeżywanie niejednokrotnie konfliktowe, że człowiek mierzył się ze swoim jakimś takim abstrakcyjnym światem, z którym sobie nie dawał rady. Oczywiście mamy to samo w XXI wieku. Romantyzm dał nam literaturę mówiącą o tym wprost. Ja sobie nie radzę. Ja się nie ukrywam za jakąś maską. Czyli w pozytywizmie jakby to było ukrycie się za celem, za jakimś celem społecznym. W XXI wieku niestety często za zakłamaniem. My żyjemy w wieku, gdzie słabości nie są modne, a potem się kończy na terapeucie. Romantyzm jakby mówił o tym wprost. Mówimy o literaturze nie tylko polskiej, światowej. Mamy Lorda Byrona, który przepięknie o tym mówił, o swoich stanach, które przeżywał i umówił to w cudowny i piękny literacki sposób. Oczywiście romantyzm polski również.
Dlaczego przyszłaś na te warsztaty? Czy zainteresował cię tytuł Zrozumieć romantyzm, czy też może bardzo interesujesz się teatrem i chciałaś poznać warsztat aktorski?
Aktorstwo to jest pasja od dzieciństwa.
Maja, uczestniczka warsztatów.
Bardzo lubię teatr, sztukę, pasjonuje mnie to. Fajnie jest poznać nowe techniki, nowych ludzi. Jest to bardzo interesujące.
Tutaj mieliście zajęcia z różnymi aktorami. Czego uczycie się na tych warsztatach? Czy to ciekawe doświadczenie?
Tak, jest to bardzo ciekawe. Poznałam naprawdę nowe metody, po dykcję, swobodę wypowiadania się, po zajęcia ruchowe, jak i naukę czytania tekstu ze zrozumieniem. Bo jest to ważne, właśnie jak mówią te warsztaty teatralne, zrozumieć romantyzm. Niestety dzisiaj młodzież nie za bardzo interesuje się tekstami Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, a na tych warsztatach mam możliwość też poznać twórców z innej strony. Ciekawe i to jest niezwykłe. Polecam naprawdę te warsztaty. Jest nieziemska atmosfera. Bardzo mi się podoba tutaj. Trzeba po prostu tutaj przyjść i zobaczyć na własnej skórze.
Czy właśnie zainteresował cię tytuł Zrozumieć romantyzm, czy w ogóle teatr, sztuka?
Dowiedziałem się w ogóle 2 tygodnie przed, że mnie mama gdzieś zapisała i przyszedł termin i przyszedłem.
Antoni, uczestnik warsztatów.
No wrażenia naprawdę fajne. Ciekawą rzeczą, jaką się tutaj nauczyłem, to upadanie.
A jeśli chodzi o teksty?
Teksty też są ciekawe.
Chcesz wiązać w jakiś sposób swoją przyszłość z teatrem, ze sztuką?
Z teatrem może nie, ale ze sztuką to z muzyką.
Cały czas przerzucajcie skan z głowy na krzesło. Cały czas. Ruchy i oddech. Musimy was słyszeć. Tak jest. Dużo, wola, wola. W nogach jest wola. W aktorstwie w nogach jest wola. W uczuciach ręce, uczucia. Dużo rąk, dużo woli. Dużo rąk, dużo nóg. Czyli dużo uczuć i dużo woli. I cały czas obrazy się robią same i za obrazem podążać. Za obrazem podążać. Słyszę was.
Warsztaty zatytułowane Zrozumieć romantyzm potrwają do 16 sierpnia.
Do usłyszenia w kolejnym wydaniu audycji Elżbieta Wozowczyk-Leszko.